Wracamy do Państwa po krótkiej muzycznej przerwie utrzymanej w tonacji tematu dzisiejszego globalnego punktu spojrzenia o Araracie, Karabachu i Armenii. Na razie Karabach zostawiamy na później. Mówimy o Araracie. Analizujemy, drodzy Państwo, no, heraldycznie herb Armenii, zwracając uwagę na te cztery rody, które są w tarczy herbu. No i to, co też z tym się wiąże, to znaczy pan Maciej Musiał wskazał wyraźnie historia i no, wielka Armenia, która jest jednak wyłącznie historią, prawdopodobnie nigdy się nie powtórzy, biorąc pod uwagę bardzo złożone, by nie powiedzieć trudne sąsiedztwo Armenii. Wróćmy jeszcze do tych elementów wpisanych w herb Armenii, które też mogą posłużyć nam jako pewna pomoc dydaktyczna, by poznać pewne ważne elementy, momenty w historii tego państwa.
Tak, to pozwolę już tak też skrótowo, przejdziemy do kolejnych elementów. W lewym górnym rogu mamy herb Arsakidów, z której pochodził m.in. właśnie król Tiridates III, który został ochrzczony przez świętego Grzegorza Oświeciciela. Mhm. Czyli to uczyniło tak naprawdę Armenię na początku IV wieku pierwszym państwem chrześcijańskim na świecie i czym szczycą się oczywiście Ormianie i jest to wielka chluba dla nich. Natomiast taka mała dygresja, sam król oraz sam święty Grzegorz Oświeciciel, który go ochrzcił oraz sama dynastia Arsakidów pochodzi z, ona się wywodzi z Iranu. Mhm. I to są te kwestie takiej łączności też z kulturą azjatycką, że to są, to jest dynastia Arsakidów, która już rządziła wcześniej Armenią, bo od początku pierwszego wieku naszej ery i ona była powiązana właśnie z dynastią Arsakidów, która rządziła też w Iranie.
Drodzy Państwo, IV wiek naszej ery, pierwsze państwo, które przyjęło chrześcijaństwo, tak?
Tak, tak, to jest pierwsze. Mogą się szczycić tym. Tak,
mogą się szczycić tym. Oczywiście to chrześcijaństwo jest ważne, ponieważ Armenia jest przez nas kojarzona powszechnie z chrześcijaństwem, z prawosławiem, prawda? No i tu tworzą nam się bardzo ciekawe, pewne oryginalne, by nie powiedzieć egzotyczne i dziwne związki. O tych związkach trochę później. Ten kontekst perski, no i dzisiaj, już trochę wybiegając w przyszłość, całkiem przyjazne relacje Armenii z Islamską Republiką Iranu. Do tego jeszcze przejdziemy. Nawiązujemy jeszcze do herbu, a zatem wykorzystaliśmy sobie część tarczy, by pokazać wspaniałą Armenię, sięgającą nawet do Morza Śródziemnego w historii. Część tarczy, druga, o której pan Maciej wspomniał, potwierdza nam chrześcijański rdzeń kultury, IV wiek naszej ery. Co jeszcze nam zostaje z tych ważnych rzeczy?
Tak, przepraszam, nie wspomniałem tylko, że to jest dwugłowy orzeł, jak coś na też niebieskim tle, żeby też państwu, kto nie może widzieć, to żeby wiedział.
Kto nie może widzieć, to jest, powtarzam raz jeszcze, drodzy państwo, lewa część tarczy, czyli generalnie prawa. Przyjmujemy, że chodzi o ten prawy, o tę prawą właśnie część, ten orzeł, który faktycznie ma dwie głowy na niebieskim tle.
Tak. Kolejnym ważnym symbolem to będzie ta prawa górna heraldyczna część. Tutaj będziemy mieli, proszę Państwa, złotego orła, który stoi na swoich stopach tylnych i trzyma krzyż. I to jest już związane z Armenią w okresie rządzenia dynastii Bagratydów, tudzież Bagratunianów. I to jest Armenia, która udało jej się wyzwolić po najazdach arabskich, ponieważ też okres tej Armenii, ten 5-7 wiek, to jest taka kontrola ze strony Iranu, potem kontrolowali poszczególni władcy arabscy tą Armenię i też sobie nominowali różnych ormeńskich książąt lub możnych
do rządu. Czy można powiedzieć, panie Maćku, że ta historia Armenii, no pięknie ten element chrześcijański, bardzo mocno eksponowany, ale to jednak nie było państwo suwerenne. To nie było państwo będące podmiotem. Był to bardziej jakiś rodzaj stosunków lennych? Jak to określić?
W pewnym sensie lennym tak, ponieważ większość tych władców nagórmiańskich była nominowanych, czy to przez Rzymian, no czy to przez późniejsze Bizancjum, czy też przez państwo irańskie Sasanidów, czy też przez władców arabskich, więc ciągle praktycznie większość tych władców była nominowanych i oni czasem się uwalniali. Mhm. I Bagratydzi są o tyle ważni, że oni się właśnie około IX wieku uwolnili Natomiast no niestety przyszli potem Turcy Seldżucy, Bizancjum chciało ograniczyć ich niezależność, najazd mongolski też przyszedł, należy pamiętać. No i niestety też to państwo, no dla Ormian niestety, no upadło po prostu też i też się po prostu rozpadło na różne części, bo też Armenia też ma ten problem, że było też kilka wojen domowych. Też po prostu było bardzo rwane to królestwo, ale tak, w większości niestety Armenia w swojej historii większość była bardziej przedmiotem niż podmiotem politycznym po prostu. Niestety dla samych Ormian.
No dobrze, czy zatem widzimy ten herb, przyspieszając nieco, widzimy też bardzo dużą zmienność, różne koleje losu i to, o czym mówiliśmy na początku, że Armenia jest na styku, w pewnym uścisku większych graczy. No współcześnie jest to oczywiście Iran, Turcja, no równorzędne państwa, biorąc pod uwagę no, względnie terytorium i potencjał, czyli Azerbejdżan, no, na północy Gruzja. Historycznie zawsze Armenia była gdzieś w takiej, powiedzmy, strefie zgniotu. Panie Maczku, mam wrażenie, patrząc na sam przekrój, charakterystykę morfologiczną terytorium, mówimy przede wszystkim o wyżynie armeńskiej. Gdybyśmy mieli w krótkich żołnierskich słowach określić charakter narodowy Ormian, to znaczy, czy są to górale z krwi i kości, biorąc pod uwagę to, że faktycznie Ormianie zamieszkują te tereny bardziej wyżynne lub góry, dosłownie, patrząc na górski Karabach, Arcach, azerska część, no bardziej niziny, powiedzielibyśmy, taka no właśnie, trochę niziołkowa część populacji zamieszkujących te tereny. Czy to jest, coś w tym jest, że Ormianie to górale i przenosi się to także na ich charakter narodowy?
Ja bym powiedział, że jakbym miał tak szukać takich twardych górali w Armenii, chociaż nie jestem antropologiem, też to podkreślę, ale gdybym miałbym szukać takich bardziej twardych ludzi górali, to szukałbym jednak na samym krańcu południa Armenii, dokładnie w prowincji Siunik, o której będziemy jeszcze na pewno rozmawiać, bo jest terenem bardzo newralgicznym w tej całej rozgrywce geopolitycznej. I myślę, że tam ci ludzie, tak, jeśli miałbym powiedzieć, żeby tak skrótowo powiedzieć, czy tacy twardzi, bardziej górale, to bym określił ich bardziej w rejonie południowego Siuniku. No nie ukrywajmy jednak, że też okres czy to radziecki, czy pewnej emancypacji też społecznej, zrywania pewnych więzów też konserwatywnych, to też nie jest też tak do końca, żeby każdy Ormianin był bardzo konserwatywny i bardzo przywiązywał sobie na przykład wagę do pewnych struktur społecznych albo obyczajów, bo to też się zmienia. Też miałem okazję poznać na przykład Ormian, którzy byli bardzo progresywni, natomiast no, jest to na przykład jednak rzadkością, bo na przykład jeśli chodzi o stosunek do mniejszości seksualnej, czy do kwestii jakby takiej też rodziny, to jednak bardziej dominuje, myślę, że taki model patriarchalny, ale on nie jest jednolity i on się bardziej zmienia. Żeby też powiedzieć coś serdecznego o samych Ormianach. Ja miałem okazję poznać i Ormian w samej Armenii, ale również mam kolegów w Polsce. No na pewno to są ludzie, którzy jak pierwszy raz tam byłem, to byli ludzie bardzo życzliwi, bardzo pomocni. Jakoś śmieszną anegdotę mogę powiedzieć, że się dziwili, jeśli na przykład ktoś nie znał słów w ogóle po rosyjsku, bo miałem okazję być między innymi, no już z obecną moją żoną w Armenii. No
gratulujemy.
To się dziwili, dziękuję bardzo. No to wtedy ówczesna jeszcze narzeczona, to na przykład się dziwili, że jak to Polacy nie znają słów po rosyjsku, jak to przecież byliśmy w jednym bloku. Więc tak, na pewno też myślę, że religijni są Ormianie, ale ta religijność objawia się w zupełnie inny sposób. U nas trzeba, wie pan doktor i też słuchacze, trzeba chodzić co niedzielę do kościoła, takie są wymogi religijne, obchodzi również święta. Ormianie z tą religijnością są bardziej skryci. Jak jest otwarty kościół, to pójdą, pomodlą się w swoim na przykład też domu, że bardziej to jest takie indywidualne przeżycie. I też na przykład ten duchowny, główny Ormian to też nie jest papież, no, katolikos w tym przypadku. To też nie jest tak, że na przykład muszą chodzić na przykład co niedzielę do kościoła. Nie ma nigdzie takich wytycznych w apostolskim kościele ormiańskim, że na przykład co niedzielę Ormianin musi chodzić do kościoła, ale ta wiara jest ważna i ona jest jednak tożsama z narodowością, tak jak się ukuł mit Polaka, katolika walczącego w okresie zaborów, tak. No to myślę, że też ten Ormianin, chrześcijanin też jest bardzo ważny dla...
Natomiast jeśli tak trochę przeskakujemy, pokazując praktyki religijne, to mamy oczywiście w Armenii kościół prawosławny, a także katolików, prawda?
A przepraszam, właśnie tutaj mała dygresja. Apostolski Kościół Ormiański nie jest prawosławny.
No właśnie.
Ale ze względów teologicznych, ponieważ Ormianie nie uznali, tak nie będę też zanudzać teologią słuchaczy, ale chodzi o to, że były spory po prostu w IV, V wieku o naturę Chrystusa oraz Boga. No i Ormianie nie zgodzili się ani z Nestorianami, którzy na przykład uważali, że natura na przykład ludzka jest na przykład też istotna.
Tak.
I na przykład nie ma Bogu rodzicy, ale byli też monofizyci, którzy na przykład uważali, że owszem, są dwie natury, ludzka i boska, ale potem, po zmartwychwstaniu Pana, no to ta ludzka została wchłonięta przez boską. A Ormianie mówią, że nie, no skądże, przecież Nestorianie i monofizyci to mówią to samo i przecież nawet Jezus umarł na krzyżu i potem zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca, no to przecież te natury, owszem, one się złączyły, ale żadna nie wchłonęła jedna i druga. Natomiast potem już tam były podpisane dokumenty teologiczne, nawet ze świętym ojcem Janem Pawłem II, że Ormianie też nie brali zbytnio tak pod uwagę aż tak mocno tych kwestii chrystologicznych właśnie z przeszłości i nie są aż tak, myślę, że ortodoksyjni pod względem właśnie na przykład natury chrystologicznej, ale na przykład o komunię na przykład bardzo walczyli. Jak wyzywali na przykład Greków, że my nie będziemy pieczonego chleba i jakiegoś wina mieszanego z ciepłą wodą pić, my nie uznajemy tego.
No dobrze, natomiast czyli teologicznie, doktrynalnie nie jest to Kościół prawosławny, który chociażby ma relacje z patriarchą Bartłomiejem I?
Tak, jeśli chodzi o tę kwestię, on ma dialog, ale to nie jest zwierzchny w tym przypadku, ponieważ apostolski Kościół Ormiański jest zależny, natomiast patriarcha Bartłomiej, on wielokrotnie też mówił właśnie o tych braciach, którzy wyznają wyznanie nestoriańskie oraz monofizyckie. Nestoriańskie, bardziej bym określił ten kościoły syryjskie, natomiast monofizyckie no to właśnie tak w skrócie Armenię, że to jest dialog, który na przykład on zawsze mówi, że no to nas nie dzieli po prostu. Mamy swoje tradycje, ale jednak wywodzimy się z tamtych rejonów pierwszych chrześcijan. To jest najważniejsze, a nie teraz spory chrystologiczne, bo to nie jest najistotniejsze w momencie, kiedy no tych chrześcijan jest coraz mniej.
Mam wrażenie, że dla przeciętnych Ormian wiara, religia przede wszystkim ma wymiar praktyczny. Nie zastanawiają się specjalnie, nie dyskutują po prostu, kiedy, tak jak pan powiedział, otwarta jest świątynia, idą się pomodlić, kiedy jest zamknięta, modlą się w swojej izdebce. To, co jest charakterystyczne w tej kulturze Ormian, to haczkary, tak? Czyli takie stele wotywne. To rozumiem, że to jest też wpływ chrześcijaństwa. One mają chrześcijańskie korzenie, prawda?
Tak, one mają chrześcijańskie korzenie i haczkary mają też poświadczać o tym, o obecności Ormian na danym terytorium. I proszę państwa, jeśli ktoś na przykład z państwa jest tak z Gdańska, z Krakowa, z Warszawy, albo na przykład z mojego rodzinnego miasta, jakimi są Kielce.
Pozdrawiamy Kielce.
Pozdrawiamy. To tam są haczkary. I mogą być państwo zaskoczeni, że gdzie ten haczkar jest tak naprawdę, który świadczy o obecności Ormian. No to jest też taka zagwozdka dla państwa, żeby państwo sobie poszukali, czy w państwa mniejszych miejscowościach nie ma również haczkarów, bo Ormian było bardzo dużo w Polsce, jest dużo w Polsce i Ormianie są bardzo związani z Polską. I też są Polacy, którzy mieli korzenie po prostu też ormiańskie, proszę państwa. No bo też należy podkreślić po prostu, że byli też znani Ormianie w Polsce, którzy też mają te korzenie. Na przykład Robert Makłowicz ma na przykład korzenie ormiańskie chyba po babci. Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zalewski jest na przykład z pochodzenia ormianinem.
No i zakładam, że zarówno Robert Makłowicz, jego kulinarne podróże, myślę, że państwo kojarzycie, no ciekawe programy, warto się czasami też udać, że tak powiem, z przed ekranu, z perspektywy wyłącznie widza, w różne ciekawe miejsca. Ksiądz Isakowicz Zalewski, myślę, że oni swoje, no nie wiem, czy swoje haczkary gdzieś montowali, w każdym razie na pewno o tej tradycji wiedzą.
Tak, myślę, że tak. Też jako ciekawostka też pan poeta Zbigniew Herbert na przykład też ma pochodzenie ormiańskie, albo pani aktorka Anna Dymna. Więc to też taka ciekawostka dla naszych słuchaczy.
To jest ciekawostka, drodzy państwo. Tak, nie, dzisiaj nie idziemy na skróty, bo swoje korzenie w Armenii ma między innymi amerykańska piosenkarka Cher, ale no nie będziemy puszczać akurat tej artystki, biorąc pod uwagę to, że to zdaje się jej dziadek był z Armenii. Armenia i Ormianie to przepiękne rytmy i tu dbamy o to, żeby była dzisiaj oryginalna w 100% Armenia. Trudne sąsiedztwo Armenii. Mamy te elementy związane z takim pragmatycznym podejściem do rzeczywistości Ormian, także jeśli chodzi o podejście do religii. Pamiętamy, że nie jest to typowy kościół prawosławny. Sytuacja jest dużo bardziej złożona. Natomiast no, patrzymy na Armenię, jej trudne sąsiedztwo, coś, co publicystycznie ująłem słowami upsarka odpłynęła. Panie Maczku, zaczniemy ten wątek. Z kim graniczy Armenia? Najpierw też zwizualizujemy ten armeński, ormiański przypadek. Z kim graniczy Armenia?
A więc tak, Armenia, też a propos jeszcze samego położenia też terytorialnego, też pozwolę sobie też zwizualizować, że Armenia jest też bardzo malutkim krajem wciśniętym tak naprawdę w większe kraje, bo Armenia powierzchniowo jest jak województwo wielkopolskie. To też myślę, że pozwoli zwizualizować, z kim jeszcze dodatkowo sąsiaduje Armenia i jakie to jest dla niej zagrożenie albo szansa. Natomiast Armenia od północy graniczy z Gruzją, którą no, państwo na pewno dobrze kojarzą, jeśli chodzi o na przykład politykę, jaką prowadziła oraz prowadzi Polska względem tego kraju oraz w związku z agresją rosyjską w 2008 roku. Jest to kraj, który powiedziałbym, że na pewno jest lekko życzliwy, natomiast Armenia nie jest najważniejszym tak naprawdę partnerem dla Gruzji, jest takim, no, powiedziałbym, że drugorzędnym tak naprawdę. Ale jest to kraj, z którym na przykład połączenie lądowe jest takie graniczne, ale nie jest to najdłuższa granica, jest to taka dosyć też krótka granica, stety, niestety.
A co mnie ciekawi, co mnie ciekawi, czy ruch turystyczny, Ormianie w Gruzji, Gruzini w Armenii, to jest coś, co jest zauważalne? Czy spotkał się pan z takimi informacjami? Czy raczej oni niespecjalnie odwiedzają siebie nawzajem? Coś, co można byłoby porównać do Czechów i Polaków. Drodzy państwo, no, rzadko spotkamy Czecha w Polsce. No, częściej pewnie Polaków w Czechach. To się oczywiście zmienia. To zmieniło między innymi organizacja Euro 2012, ale to są ciekawe przypadki. Tutaj jak te relacje wyglądają? Czy oni się troszeczkę mieszają, są mobilni, chcą poznać swojego sąsiada, no jakby nie było także chrześcijańskiego? Czy w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu raczej unikają siebie?
Na pewno nie jest to top 5. Okay. Ja nie pamiętam dokładnie, jak na przykład jeśli chodzi o na przykład turystów z Gruzji, natomiast na przykład w Armenii najwięcej turystów jest ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, Francji, z Niemiec, z Iranu też jest dużo, no bo ważna kwestia, no w Iranie niby, no można sobie pewnie gdzieś pokryją mu napić alkoholu, no ale chcemy sobie odwiedzić jakiś kraj, gdzie swobodnie się napijemy, no ta Armenia jest świetna.
Drodzy Państwo, czas nas goni, wracamy do tych ciekawych wątków, jesteśmy już po 22, więc jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, żeby gdzieś tam troszkę posmakować pewnych trunków, to ja nie będę namawiał, nie będę też zachęcał. To jest Państwa wybór. Wracamy chwilę po 23 do tych spraw związanych z trudnym sąsiedztwem. Jesteśmy na etapie Gruzji, ale przechodzimy do dużo ciekawszych w sensie złożoności pozostałych sąsiadów. Z panem Maciejem Musiałem chwilę po 23. Do usłyszenia.